Krzysztof Bałuk. Dzień dobry. W Polsce niestety przybywa osób zarażonych do tej pory z powodu wywołanej przez niego choroby zwanej COVID-19. Zmarły 3 osoby. Na świecie już ponad 6 tysięcy. Z danych WHO wynika, że na całym świecie kwarantannie poddanych są dziesiątki milionów ludzi. W Polsce każdy, kto wjeżdża do kraju. Sytuacja jest poważna. Najważniejsze dla nas, dla Radia Zachód, jest przekazywanie Państwu rzetelnych informacji i porad, jak zachowywać się w takiej sytuacji, czego unikać, jak sobie radzić, gdy objęci zostaniemy kwarantanną, gdy pozbawieni zostaniemy możliwości wykonywania pracy, gdzie i w jaki sposób możemy uzyskać pomoc. Codziennie od poniedziałku do piątku o 14 na antenie Radia Zachód będzie specjalne wydanie audycji Co, jak i dlaczego.
Tutaj nie ma żadnego związku podobieństwa. Jeżeli chodzi o korona, to jest wirus RNA z długą nicią, tak to można powiedzieć, dlatego się szybko mutuje i dlatego jest taka ekspansja jego. A jeżeli chodzi o grypę, to są inne antygeny. To jest tak zwane...
Nie ma to żadnego związku.
Nie ma związku.
Chociaż objawy są ponoć podobne.
Objawy są prawie identyczne.
No właśnie.
Jest jedna różnica, że w przypadku koronaro, dawniej mówiono koronaro, teraz korona, jest suchy kaszel. Ale grypa prawdziwa nie zaczyna się od kataru. I ta osoba, która mówi, że miała katar, to absolutnie nie miała wirusa grypy w sobie. Katar może wystąpić już po kilkunastu dniach. Grypa zaczyna się bardzo ostro, suchym kaszlem, ponieważ wirus atakuje od razu dolne drogi oddechowe, tchawice, oskrzela, wysoką temperaturą, bo jest rozpad białka. Wirus atakuje na błonki, które się rozpadają. Organizm reaguje na tą sytuację wytwarzaniem temperatury, bo chce zwalczyć. No i ogólnym stanem złym, bólami mięśniowymi, także grypa, w cudzysłowie, kładzie człowieka do łóżka.
Często pojawiają się różnego rodzaju artykuły i to piszą lekarze. Czasami sprzeczne te informacje są, także trudno nam decydować, jak postępować. Na przykład, że gorączka do 37, dwie kreski, trzy kreski, powinniśmy sobie dać spokój z przyjmowaniem tabletek przeciwgorączkowych, bo ponoć organizm wtedy sam stara się wybronić, a przy wyższej dopiero gorączce powinniśmy brać tabletki przeciwgorączkowe. Jak pan na tym?
Oczywiście. I tutaj, bo niewielka gorączka to jest objaw delikatnej walki organizmu z antygenem, z obcym ciałem, z antygenem. I organizm reaguje prawidłowo. Gorzej było, gdyby gorączki nie było. Gorzej by było, gdyby nie było gorączki. Wtedy by świadczyło o tym, że organizm nie ma możliwości mobilizacji.
Walki.
Natomiast jeżeli jest bardzo wysoka temperatura, to ona szkodzi już na narządy. Ona degeneruje już komórki narządów mięśniowych.
Czyli do jakiej temperatury zwracać uwagę? Od jakiej temperatury powinniśmy zwracać się?
No, około 39 temperatura to już jest duża temperatura, którą trzeba obniżyć. Nie potrzeba ją obniżać do 37, ale trzeba zmniejszyć o 1 do 1,5 stopnia. Wysoka gorączka, wysoka temperatura działa szkodliwie na komórki narządów mięśniowych. Nie degeneruje, po prostu niszczy białko w tych komórkach. Także tutaj no, ludzie o tym wiedzą najczęściej. I tak powiedzmy postępują, żeby tej niższej temperatury, która jest związana z przeziębieniem najczęściej, z rinowirusem. I rinowirusów jest 100 albo nawet więcej i ten korona należał kiedyś do rinowirusów, tylko tak się zmutował, że powoduje nie przeziębienie, ale chorobę bardzo poważną, która powiedzmy powoduje zgony, ale on był wynaleziony już odkryty, znany mikrobiologom w 1962 roku ubiegłego stulecia. Także to nie jest żadna nowość.
Tylko się
tylko
mutuje,
zdolność
niestety.
Do mutacji właśnie. Zdolność do przemieszczania antygenów. Ale ta zdolność jest nie dzięki człowiekowi. Ta zdolność jest dzięki zwierzętom. On musi przejść transmisję, czyli pasaż na różnych zwierzętach. MERS podejrzewano wielbłądy, o SARS, także nietoperze i cywetę, czy powiedzmy jakiegoś innego ssaka, którego u nas nawet nie ma. I to jest prawda. I on się mutuje w tych zwierzętach. A potem w Chinach na targu Wuhan sprzedaje się węże, sprzedaje się nietoperze żywe, sprzedaje się różnego rodzaju niezbadane mięso tych zwierząt.
Dzikich zwierząt.
Dzikich właśnie. Zwierząt przede wszystkim, tak, i to żywe. Żywe
i to powoduje mutacje.
I one powodują przenoszenie tych antygenów, wirusów, prawda, na człowieka.
W jaki sposób możemy się jakby wzmocnić organizm, żeby no, być odpornym, bo z tego co wiem, to na grypę i na wirusy w ogóle nie ma leków.
Nie, no, na grypę jest jeden lek, na jego komponent N. Muszę Państwu przypomnieć, że jeżeli mówimy H1N1, to H to jest hemaglutynina, której zadanie, jeżeli chodzi o wirusa, bo zadanie w cudzysłowie, jest przytwierdzenie się wirusa do nabłonka, a N to jest neuraminidaza, która ma za zadanie przenieść namnożone wirusy w organizmie na dalsze elementy. I jest lek na neuraminidazę, żeby zapobiec przetransportowywaniu, powiedzmy, transmisji tego antygenu,
się,
tak? Tego wirusa, który powiedzmy będzie dalej się namnażał na inne tkanki. Także jest ten lek na wirusa, tylko na jego jedną część, po prostu na tą neuraminidazę. A na choroby tego typu jak wirusy czy bakterie, no to nie ma w zasadzie tutaj żadnych ekstra takiego powiedzmy sposobu, żeby się wzmocnić. Oczywiście no organizm musi być wydolny, musi powiedzmy zachować kondycję fizyczną, a także i psychiczną. Musi mieć odpowiednią ilość białka w organizmie, żeby mógł wytworzyć przeciwciała, bo to są substancje białkowe. Musi mieć witaminę, D3, której nam stale brakuje w naszym tutaj klimacie, bo ona tylko może być ze słońca. To, co my spożywamy w jedzeniu, to jest za mało. No i to, co potem my suplementujemy, to jest także za mało, te 2000. Stąd też niektórzy proponują witaminę 7000 raz w tygodniu albo 30000 raz w miesiącu. Mówię o tym trochę dłużej, dlatego że muszę przestrzec, że ta po 30000 to jest no, dawka dość duża. Przy chorobach nerek to trzeba uważać. Także ogólnie organizm dobry, sprawny kondycyjnie może oprzeć się niektórym infekcjom, ale nie gwarantuje tego, że nie zachoruje na atak wirusów i na atak bakterii. No, muszę przy okazji powiedzieć, że wirus korona zakaże średnio. Człowiek z tym wirusem zakaża średnio, to jest statystyka oczywiście, 3-4 osoby i tutaj powiedzmy wszystkie inne zastrzeżenia i postępowanie Państwo słyszeliście już wielokrotnie w mediach.
Jak to
robić? Ale mogę powtórzyć, no tutaj powiedzmy, jeżeli chodzi o te odległości, to są znane od dziesiątek lat, że to co idzie drogą kropelkową to jest 1-1,5 metra. To, że mamy kichać albo powiedzmy kasłać w rękach, to już także słyszeliśmy od dawna.
Najlepiej chusteczkę jednorazową.
A chusteczki jednorazowe to oczywiście obowiązkowo są. No i to, żeby po prostu w czasie rozmowy nawet też powiedzmy nie zbliżać się do swoich członków rodziny. Jeżeli ktoś czuje, że jest przeziębiony, to przenosi wirusa łagodnego. Jeżeli ma objawy grypowe, to już też powinien wiedzieć, że to nie jest powiedzmy tylko
rinowirus. No tak, bo inna osoba może inaczej to odbierać, prawda?
Tak, każda osoba oczywiście, no organizm ludzki nie jest takim standardem do końca przebadanym i nie wiadomo jak zareaguje na to. Także jest dużo sposobów, żeby się uszczec.
W każdym razie, jak pan powiedział, te wirusy się namnażają, te wirusy się rozprzestrzeniają. Ważne jest to, żebyśmy zachowywali odległość. Teraz szczególnie jesteśmy wyczuleni na fakt, jak ktoś kichnie w autobusie czy w sklepie, to od razu tak jak brzmi jak wystrzał. Jest to po prostu bardzo mocno zauważalne. Także te osoby, które kichają czy kaszlą, nie powinny przebywać w miejscach publicznych.
Tak, i stąd te ograniczenia. No, Włosi popełnili błąd tutaj, że nie zareagowali na infekcję przenoszoną z Chin. A muszę także powiedzieć, że Chiny też zaniedbały tutaj powiedzmy informacje, wstrzymywały informacje i nawet szykanowały lekarzy, tak zwanych sygnalistów, jeżeli tak można powiedzieć, tych lekarzy, którzy sygnalizowali, że coś się dzieje. Także tutaj no, jest trochę nieetyczne zachowanie władz chińskich. A Włosi zlekceważyli to kompletnie po prostu. Pozwolili się rozprzestrzenić wirusowi na cały prawie kraj, jest strefa czerwona, a my w tej chwili wyciągamy wnioski i zakazujemy większych skupień. I to jest słuszne.
Porad udzielał dr Włodzimierz Janiszewski, lekarz epidemiolog, a w dzisiejszej audycji wysłuchamy również porad psychologa. Porozmawiamy także o skutkach gospodarczych i finansowych związanych z pandemią, a także sprawdzimy, jak mieszkańcy Berlina radzą sobie z tą sytuacją.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Coraz więcej trafia do nas informacji o zakażeniach koronawirusem. Ludzie w różnoraki sposób reagują na te wiadomości. Na nasze samopoczucie wpływa również wprowadzenie stanu epidemicznego w Polsce, który skutkuje wieloma ograniczeniami. Problemem są także kwarantanny. Nie każdy radzi sobie z odosobnieniem przez co najmniej 2 tygodnie. Dzieci nie muszą chodzić do szkoły i przy takiej jak dziś pogodzie trudno je utrzymać w domu. Jak sobie z tym radzić? Zamknięte szkoły, jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie? Naszym gościem jest psycholog Małgorzata Babel de Fronsbeck z Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Witamy Panią.
Dzień dobry.
W jaki sposób z dziećmi rozmawiać w ogóle o tej epidemii? W jaki sposób utrzymać je w domu? Jak w ogóle przekazywać im te informacje?
Dzieci w ogóle są bardzo wyczulone na emocje dorosłych, zwłaszcza swoich bliskich, i łatwo je przyjmują. Dlatego ważna jest, zwłaszcza z małymi dziećmi, szczera rozmowa na temat tego, co się dzieje wokół nas. Warto znać rzetelne fakty, którymi możemy się podzielić z dziećmi. Nie warto nie przekazywać niesprawdzonych treści, czyli podstawą jest mówienie prawdy. Nie twórzmy historii, które są łagodniejsze niż rzeczywistość, bo dzieci wyczuwają fałsz i wcale się mniej nie denerwują. Mówmy szczerze, nawet wówczas, gdy nie potrafimy odpowiedzieć na dane pytanie, na przykład o to, ile osób zachoruje, a jak długo będzie trwała dana sytuacja.
To co wtedy mówić, nie wiem, po prostu?
Tak, po prostu mówić, że się nie wie. Znaczy, działamy trochę tak jak w wsparciu w sytuacji kryzysowej. Wiem, co robić, to znaczy wiem, że muszę się zgłosić do lekarza, mam plan i podejmuję adekwatne działanie. Czyli takie, to są tak zwane takie kotwice bezpieczeństwa. Jak je werbalizujemy, to odzyskujemy spokój. Tak jak wspomniałam, mówić szczerze, czyli szczerość buduje zaufanie i łagodzi niepokój. W tych rozmowach z takimi zwłaszcza najmniejszymi dziećmi ważne jest zachęcanie dzieci do identyfikowania lęków przez nie, które są przez nie niewypowiedziane. Bo to dzieci często wyobrażają sobie jakieś straszniejsze od rzeczywistości scenariusze. Kiedy taki lęk ujrzy światło dzienne, to traci swoją moc i można się nim zaopiekować. Czyli nie blokujmy trudnych emocji u dzieci, pozwalajmy na płacz, złość i inne emocje. To, czego na pewno nie powinniśmy robić, to mówić, że wszystko będzie dobrze, bo tego nie wiemy i sami, zwłaszcza jeśli sami w to nie wierzymy. Nie powinniśmy też sugerować, co dziecko powinno czuć w tej sytuacji, a także unikać składania obietnic, których nie potrafimy dotrzymać.
A dzieci zatrzymywać w jakikolwiek sposób w domu? I co wtedy im mówić, że nie wolno bawić się, dotykać kolegów?
Tutaj najtrudniejsza sytuacja, myślę, jest z nastolatkami, które obecną sytuację traktują trochę jak zamach na ich poczucie wolności i na podstawowe prawa. W rozmowach z takimi starszymi warto odwołać się do kwestii terminowości tych aktualnych rozwiązań, a także tłumaczeniu, czemu mają służyć takie rozwiązania. Ale można mi się też odwołać do empatii, do wrażliwości i odpowiedzialności za innych. Po prostu trzeba uświadamiać sobie i im, że robi się to w imię wyższych celów.
Często rozmawiać z dziećmi o tym, bo widzą przecież i w radiu, i w telewizji te informacje cały czas spływają. Dzieci mają też dostęp do internetu. Tam często niestety pojawiają się fałszywe informacje na ten temat.
Tak, dlatego właśnie ważne jest, aby się przygotować w udzielanie takich rzetelnych informacji, którymi możemy się podzielić, i warto nie przekazywać ich im niesprawdzonych treści, czyli po prostu jesteśmy szczerzy i trzymamy się faktów.
Problem jest także z dorosłymi, bo niektórzy po prostu lekceważą, i jak sam byłem świadkiem takiej sytuacji, że podaje ktoś rękę, bo mówi, ja się nie boję koronawirusa, ja się nie boję zarażenia. Jak wówczas sobie radzić z dorosłymi, bo z dziećmi, tak jak pani powiedziała, po prostu trzeba rozmawiać i jesteśmy dla nich w końcu, no może nie wszyscy, ale jesteśmy dla nich autorytetem. No i w jaki sposób możemy tę sytuację opanować? A co z dorosłymi?
No to znaczy tak, jeśli chodzi o dorosłych, no to na nich niestety nie mamy takiego dużego wpływu. Myślę, że w stosunku do takich zupełnie beztroskich dorosłych, Możemy się odwołać w rozmowie z nich do ich wyobraźni. To znaczy, jeśli mimo zaleceń nie podają się kwarantannie i z tego powodu może się poszerzyć zasięg epidemii, to wówczas przyczyniają się do pogorszenia sytuacji swoich bliskich, ale równocześnie i swojej. Czyli takie odwołanie się w rozmowach z nimi do takiego punktu widzenia, że myślenie prospołeczne to nie altruizm, ale mądry egoizm, bo rozumiem, że mamy na myśli takich dorosłych, którzy niechętnie stosują się w ogóle do przepisów, poleceń, mają trudności z bezdyskusyjnym zaakceptowaniem reguł. No to są czasami tacy ludzie takiej charakterystyce antyspołecznej, którzy przedkładają swoje dobro i wygodę nad dobro innych. No ale też nie należy zapominać, że po prostu niektórzy nie tyle boją się odosobnienia, co mniejszych zarobków i dlatego chodzą do pracy.
No tak. A co zrobić w przypadku, kiedy jesteśmy skazani na kwarantannę? No jednak ten okres co najmniej dwutygodniowy to też nie sprzyja naszej dobrej kondycji psychicznej. Czekamy, czy coś nam będzie, wsłuchujemy się w siebie. No to odosobnienie też często ludzie dosyć z dużym stresem przyjmują.
To znaczy tak, generalnie lęk jest emocją potrzebną, sygnalizacyjną. Informuje o zbliżającym się niebezpieczeństwie i ma za zadanie uruchamiać ważne reakcje obronne. Ale tylko wówczas jest emocją adaptacyjną, gdy uruchamia adekwatne do wielkości zagrożenia reakcję. Sytuacja wygląda inaczej, gdy osoba reaguje niewspółmiernie i na przykład tak mamy w wypadku paniki. Panika jest obarczona ryzykiem podejmowania irracjonalnych działań, ponieważ wówczas myślimy tunelowo i koncentrujemy się tylko na pojedynczych, negatywnych kwestiach i gubimy całą perspektywę. Czyli w panice jakby nie ufamy do końca temu, co się dzieje rzeczywiście, tylko skupiamy się na negatywnych emocjach, a takie długotrwałe, negatywne myślenie, koncentrowanie się na sytuacji zagrożenia zmienia sposób myślenia. Pod wpływem długofalowego stresu nasze myślenie staje się paranoiczne. Mamy wówczas tendencję do generalizowania negatywnych zdarzeń, zamiast dostrzegać dobre i złe rzeczy. Przez wszystko wydaje nam się złe.
A jak wtedy sobie radzić?
Z drugiej strony zaprzeczanie też swoim emocjom też nie jest dobrym pomysłem, bo ponieważ jakby dopuszczenie do świadomości człowiek ma prawo się bać w takiej sytuacji, taka refleksja, że to naturalne i zrozumiałe, daje szansę na przyjęcie kontroli rozumu nad uczuciami. A z kolei to przyjęcie kontroli przez rozum stwarza możliwość zrobienia czegoś, co sprawi, że człowiek będzie się mniej bał. Zwykle jest tak, że lęk rośnie proporcjonalnie do tego, jak bardzo staramy się go unikać. Gdy wypierając lęk, wypierając myślenie o tym, co nam zagraża, chwilowo powracamy sobie samopoczucie, bo lęk jest doświadczeniem agresyjnym, a ulga wzmacniająca. Mamy taką tendencję do powtarzania nagradzających zachowań, ale w dłuższej perspektywie to unikanie powoduje utrzymywanie się lęku, bo nie mamy wówczas szansy przekonać się, że doświadczenie trudnych myśli samo w sobie nie jest niebezpieczne. No, możemy zastosować różne takie strategie, które mają ten lęk obniżyć. Nie wiem, czy mamy czas, żebym tutaj w kilku słowach o nich powiedziała.
W kilku słowach może, bardzo proszę.
No to przede wszystkim, jeśli odczuwamy długotrwałe napięcie, można wprowadzić w życie jakieś rytuały. Czyli regularne powtarzanie różnych czynności, stałość, coś, co nasz mózg lubi, zwłaszcza wtedy, kiedy panuje chaos. Jeżeli bardzo się boimy, jeżeli nie potrafimy myśleć trzeźwo, to znaczy, że nasz mózg może być niedotleniony. Gdy znajdujemy się w stresie, oddech ulega spłyceniu. Zatem należy przekierować swoją uwagę na własny oddech i spróbować go uspokoić.
Czyli wyjść na przykład na balkon i głęboko pooddychać, tak?
Na balkon, na przykład. Skupić się na własnym oddechu. Można sobie wizualizować bezpieczne miejsce, gdzie będziemy sobie wędrować myślami wtedy, kiedy będziemy odczuwać zagrożenie. I nie chodzi tutaj o unikanie myślenia, ale podarowanie naszemu umysłowi takiej chwili odpoczynku. Mózg ma taką właściwość, że nie odróżnia wyobrażonego od realnego, więc będzie reagował tak, jakbyśmy byli w tym bezpiecznym miejscu. Wprawdzie ta technika wymaga praktyki, ale jest skuteczna.
Czyli możemy poleżeć na przykład i wyobrazić sobie, takie miejsce, do którego chcielibyśmy wcześniej wakacji pojechać, tak?
Na przykład. Warto też uruchomić wówczas wszystkie zmysły, to znaczy nie tylko zobaczyć oczyma wyobraźni to miejsce, ale spróbować poczuć zapach, dotknąć czegoś w wyobraźni.
Łatwe to nie jest, ale trzeba próbować.
Tak, a propos właśnie dotykania, to warto być w kontakcie z innymi i rozmawiać o emocjach i myślach, o tych uczuciach, które nami towarzyszą w tym momencie, ponieważ łączność z nimi pomaga zapanować nad stresem i lepiej go znosić. punktu widzenia psychologii szczególnie ważny jest dotyk właśnie. Jeśli mamy taką możliwość, przytulajmy się i dotykajmy z bliskimi. To też
ale tylko z tymi, którzy są w naszym mieszkaniu, w naszym domu.
Tak?
No, i z innymi to tylko przez telefon i przez komunikatory społeczne. Dziękuję pani bardzo. No, myślę, że niektóre z tych porad łatwo zrealizować, ale niektóre to dosyć trudno. Trzeba by się skupić mocno, ale trzeba próbować, jeżeli to ma nam w perspektywie pomóc. Naszym gościem, przypomnę, była psycholog Małgorzata Babel de Fronsberg z Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Przypomnę, że słuchamy specjalnego wydania audycji Co, jak i dlaczego. Koronawirus spowodował już śmierć wielu ludzi. Uznano go za globalne zagrożenie zdrowotne, ale konsekwencje są znacznie szersze. Skutki gospodarcze dla całego świata mogą być także bardzo niepokojące. Kilka krajów ogłosiło programy pobudzające gospodarkę, wielu obniżono stopy procentowe, a Komisja Europejska, Grupa Banku Światowego oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy zapowiedziały potężne pakiety wsparcia finansowego, aby pomóc krajom przezwyciężyć kryzys zdrowotny i złagodzić skutki dla gospodarki. Jakie działania są najbardziej skuteczne? Co może złagodzić skutki gospodarcze tej pandemii? Co mogą zrobić władze samorządowe, rządowe i międzynarodowe? Naszym gościem jest profesor Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam panie profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry państwu.
Już niektóre działania zostały podjęte, prawda? Na przykład ogłoszono dzisiaj chyba takie wakacje kredytowe. Banki wyszły naprzeciw zapotrzebowaniu, naprzeciw sytuacji takiej, że nie wszyscy będą mogli w terminie spłacać te kredyty. To chyba dobre rozwiązanie.
Tak, to na ten moment są to dobre rozwiązania, bo firmy zostały po prostu zaskoczone taką sytuacją. Nikt raczej nie przewidywał, że będzie miał problemy, mówimy o firmach, które mają duże problemy ze sprzedażą swoich produktów, usług. No i w tej sytuacji jest potrzeba odroczenia części płatności, bo inaczej no niestety musiałby w bardzo krótkim czasie często ogłosić upadłość. Więc tego typu rozwiązania, również ze strony polityki fiskalnej, bo tutaj też takie propozycje już się pojawiły, aby część z tych świadczeń, które są w miarę regularnie płacone, zostały przesunięte w czasie, odroczone, a nawet obniżone czy zniesione.
Jakie branże najbardziej są zagrożone? Rozumiem, że turystyczna na pewno, prawda? I chyba usługowo-gastronomiczne.
Tak, to znaczy tutaj myślę, że liczba tych branż będzie trochę większa. My mówimy o tych, które są takie bardzo charakterystyczne z naszego punktu widzenia, bo wiemy, że zostały ograniczone możliwości w ogóle działalności w pewnych sferach. Mówimy tu o branży turystycznej, mówimy o części branży transportowej. To jest niestety też problem za chwilkę z dostępem do części surowców, materiałów, bo i tutaj w tych łańcuchach dostaw pojawiają się coraz większe kłopoty i z tym niestety należy się liczyć. No niestety ten pakiet, czy ta liczba branż, sektorów będzie znacznie wyższa niż tak to może na wstępie wygląda.
I co zrobić w takiej sytuacji? Mają przedsiębiorcy przeczekać ten okres? Bo trudno powiedzieć, kiedy ta sytuacja, że tak powiem, będzie wracała do normy. No, po wydarzeniach w Chinach można powiedzieć, że to te separacje, te kwarantanny no, zadziałały pozytywnie, bo w niektórych miejscowościach, tam gdzie do tej pory były przeprowadzone kwarantanny, były zamknięte te miejscowości, życie zaczyna powoli wracać.
Tak, to znaczy myślę, że i tak nie mamy takiego pełnego obrazu, jak to wygląda w Chinach.
No tak.
Wraca to podobno bardzo i tak powoli, nawet z oficjalnych komunikatów tak to wygląda. Ciężko jest w tej kwestii wyrokować. Mówienie o przeczekaniu, no cóż, gdyby to był okres krótki, 2-3 tygodni, to oczywiście wystarczy przeczekać. Na dłużej, no to niestety firmy muszą się jakoś dostosować. Dziś mają już duże kłopoty, bo w wielu instytucjach, wielu przedsiębiorców mamy kłopot z tym, jak w ogóle realizować działalność, gdzie nie mamy części pracowników, gdzie no, trzeba przychodzić na tą pracę zdalną i to nie jest wcale takie łatwe. Nie jest to prosto w takim gwałtownym oczywiście cyklu przejść na tego typu rozwiązania. To bez jakichś ułatwień, bez rzeczywiście wsparcia ze strony władz. No bo sytuacja, jak mówię, jest zaskakująca. Taką sytuację nikt nie był w stanie przewidzieć i trudno jest oczekiwać, że przedsiębiorca sobie to w prosty sposób zakumuluje, bo miał na to jakieś większe rezerwy. No pomijając niektóre branże, które jakby trochę zyskały, ale zawsze jest tak, że ktoś zyskuje, ktoś traci. no to generalnie sytuacja większości przedsiębiorstw jest, czy będzie raczej trudna, a co gorsza, nie wiem, jak to długo potrwa.
Czy dobrym rozwiązaniem byłoby się zadłużenie, nie wiem, samorządów, rządu, po to, żeby właśnie utrzymać te firmy w działaniu, bo może to doprowadzić do skrajnych sytuacji bankructwa niektórych firm, bo z czegoś trzeba żyć, prawda? Tych pieniędzy, jak nie ma obrotu gospodarczego, nie ma po prostu. Czy władze na przykład, nie wiem, miast, gmin mają jakieś narzędzia do tego, żeby też wspierać przedsiębiorców ze swojego terenu?
Skala procesu i skala zjawiska jest na tyle głęboka, że przede wszystkim jednak spoczywa to na władzach centralnych lub też po części władzach międzynarodowych, bo tak należy na to spojrzeć. Nie mówimy o jakimś lokalnym zjawisku czy takim bardzo ograniczonym. Wtedy bardziej to mogłoby spoczywać na władzach lokalnych. Władze lokalne raczej tych narzędzi mają zdecydowanie mniej. No, też jest pewien tam pakiet opłat, które wnosimy na rzecz władz lokalnych i tutaj też można to jakoś trochę przynajmniej rozłożyć w czasie, można pewne kwestie nieco przesunąć, no ale tutaj te możliwości są dużo niższe. Można oczywiście jakby wygenerować nieco wcześniej niektóre projekty inwestycyjne, ale to wciąż nie jakby w tym obszarze, czy nie na tym poziomie spoczywa główny ciężar wsparcia podmiotów gospodarczych, bo jak mówię, zjawisko jest międzynarodowe, w zasadzie globalne. Stąd przede wszystkim to wsparcie powinno iść ze strony polityki fiskalnej, bo tu główny jest jakby ciężar, mimo że część państw próbuje też realizować działania w zakresie polityki pieniężnej, aczkolwiek one budzą pewne kontrowersje, na ile one przyniosą oczekiwane rezultaty. No i jakby na to tutaj trzeba oczekiwać tego wsparcia tych podmiotów gospodarczych.
W tym ciągu nieszczęśliwych zdarzeń są też takie minimalne efekty pozytywne, mianowicie te osoby, które obsługują strony internetowe, handel internetowy, stwierdzają, że mają dużo więcej zajęć teraz, ponieważ część tych wszystkich działań gospodarczych przenosi się do sieci. Jest to praca zdalna, są to sprzedaż, zakupy, działania takie, które do tej pory w części były realizowane w normalnym życiu, natomiast teraz trafiają te działania do sieci. To może przyspieszyć rozwój technologiczny, i te systemy zdalnego załatwiania różnego rodzaju spraw.
To prawda, kryzysy zawsze przyspieszały postęp technologiczny, to już tak się od wieków działo, więc tutaj pewnie będzie podobnie. Ten, kto potrafi się też szybciej dostosować, ten jakby szybciej z tego kryzysu wyjdzie i łatwiej jakby, czy łagodniej trochę przejdzie ten problem. Nie wszyscy oczywiście mogą tak łatwo przejść na tę pracę zdalną, nie we wszystkich branżach jest to tak łatwe, ale rzeczywiście ta umiejętność dostosowania dla firm tego, że potrafią sobie znaleźć jakiś sposób działania właśnie w tym trudnej sytuacji, bo na razie wciąż jesteśmy na etapie, nazwijmy sobie, dość powszechnej kwarantanny, jeśli można tak sobie określić ten okres, i funkcjonowanie podmiotów przede wszystkim jest możliwe, jak już padło, w sieci. W tej przestrzeni wirtualnej, to świadczenie wielu usług w tej przestrzeni wirtualnej, jeśli ktoś będzie potrafił, że tak powiem, jeszcze zwiększyć ten obszar, to rzeczywiście może być to dla niego korzystne.
Dzisiaj mieliśmy sygnał od właścicieli gospodarstw rolnych, sygnał niepokojący, ponieważ wielu z nich liczy na pracowników sezonowych z Ukrainy. Tymczasem te blokady granic, niemożliwość przemieszczania się powoduje, że pod znakiem zapytania stoją właśnie prace, które wymagają dosyć dużej aktywności, to nie zdalnej, tylko obecności na polach. I to też może być dosyć dużym ryzykiem i z obawą o późniejsze efekty plonów.
Tak, to znaczy, jak mówiłem na wstępie, ta liczba branż, segmentów gospodarki, które ten kryzys tak wprost dotknie, bo pośrednio jakby to wszystkich przez jednak mniejszy popyt, jest znacznie większa. Wiele firm korzysta z pracowników, którzy do nas przyjeżdżają sezonowo albo przyjeżdżają też na dłuższy tutaj czas, i oni niestety też muszą się liczyć z tym, że decyzje tych imigrantów, czy te osoby, które tutaj przyjeżdżają do pracy, mogą być różne w tej sytuacji. zwłaszcza, że sami też wprowadzamy wiele ograniczeń i stąd no, wiele firm funkcjonuje polskich za granicą. Tu też będą duże obostrzenia w tym zakresie, nawet kwestii przemieszczania się fizycznego, co też trochę ograniczy. Wszystko da się jednak załatwić na razie, przynajmniej w formie takiej elektronicznej, bezosobowej.
Jak pan sądzi, czy zaobserwował pan taką większą solidarność wśród firm, wzajemną pomoc, czy bardziej no, chęć zarobku na tej sytuacji, bo już zarówno pojawiły się na różnych portalach sprzedażowych formy sprzedaży z zawyżonymi cenami niektórych artykułów. Niektóre sklepy też podwyższają ceny, licząc na to, że więcej na tym zarobią. Których sytuacji pana zdaniem będzie więcej? Tych takich pozytywnych, mówię o solidarności wzajemnej, pomocy między firmami, czy takich, które będą chciały po prostu tych postaw, które chciały będą jak najwięcej zyskać, jak najwięcej zarobić na zaistniałej sytuacji?
No mam nadzieję, myślę, że na dłuższą metę jednak przeważą te bardziej pozytywne relacje, to, że będzie można jednak pewne kwestie wydłużyć, różnych płatności, różnych relacji, bo no, to już takie trochę trywialne stwierdzenie, ale gospodarka to system naczyń połączonych. To nie jest tylko tak, że można szybko i krótko na czymś zarobić. Tutaj często buduje się długoterminowe relacje i mam nadzieję, że właśnie te długoterminowe relacje, te związki między podmiotami jednak zadziałają prawidłowo. Co oczywiście nie oznacza, że nie będziemy mieli do czynienia z sytuacjami, gdzie ktoś będzie jednak chciał w sposób jednak szczególny, mówiąc tak delikatnie, na tym skorzystać.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Liczymy na to, że tak rzeczywiście będzie. Przypomnę, że naszym gościem był profesor Piotr Kułyk, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. A za chwilę postaramy się połączyć z naszą koleżanką z Berlina, żeby się dowiedzieć, jak sobie mieszkańcy tego miasta radzą z tą sytuacją.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Władze państw i miast różnie radzą sobie z pandemią. Niektóre ostre restrykcje wprowadzone były zbyt późno, jak we Włoszech czy też w Hiszpanii. Inni próbują bagatelizować to zagrożenie. A jak sytuacja wygląda w stolicy Niemiec, w Berlinie? Jest z nami Monika Sędzierska z Radia Kosmo w Berlinie. Witam.
Dzień dobry, witam z Berlina.
Jak ulice wyglądają? Czy działają sklepy, bary, restauracje, ośrodki kultury, komunikacja publiczna? Czy mieszkańcy spacerują w maseczkach, czy w ogóle spacerują po ulicach, po chodnikach?
No muszę przyznać, że na pierwszy rzut oka nie widać, że tu w Berlinie panuje epidemia. Ruch nie zamarł, tak jak jest to we Włoszech czy w Hiszpanii. Ale jest mniej turystów, mniej ludzi w środkach transportu publicznego. Dziś mamy piękne słońce i Berlińczycy przesiedli się na rowery bądź idą na pieszo do pracy, ale wychodzą na spacery z dziećmi na place zabaw. To nie oznacza oczywiście, że nie ma tu żadnych ograniczeń, żadnych zmian w zachowaniach ludzi. Mamy pozamykane od ubiegłego tygodnia kluby, bary, baseny, teatry, wszystkie instytucje państwowe kultury. Od jutra również szkoły podstawowe i przedszkola. No i teraz pojawia się ten wielki temat, co zrobić z dziećmi, bo 150 tysięcy dzieci, które mieszkają w Berlinie, nie będzie miało opieki od jutra, ponieważ obydwoje rodzice pracują. No i właśnie dyskutuje się nad tym, jak stworzyć takie specjalne miejsca opieki dla dzieci w przedszkolach, w szkołach, głównie dla tych dzieci, których rodzice wykonują ważne zawody. I to nie tylko chodzi o policjantów, czy strażaków, czy personel medyczny, ale też urzędników, kierowców komunikacji publicznej, prawników czy innych. No i już od tygodnia wielu ludzi pracuje z domu, ogranicza podróżowanie. Dzisiaj Instytut Roberta Kocha zaapelował o to, żeby pozostać w domu w miarę możliwości, żeby unikać zgromadzeń, żeby zachowywać dystans do ludzi, ograniczyć spotkania i nie organizować imprez typu Corona Party, co jeszcze miało miejsce niedawno. No ale póki co stan katastrofy nie został jeszcze ogłoszony w Berlinie, choć mówi się o tym, że może to nastąpić wkrótce. Dzieje się to wtedy, kiedy organy, kiedy służby takie jak straż czy policja same już nie są w stanie radzić sobie z sytuacją. No a coraz więcej policjantów, coraz więcej strażaków jest zainfekowanych bądź poddanych kwarantannie tutaj w Berlinie.
Na ulicach widać, że dystans ludzie zachowują względem siebie? Chodzą w maseczkach, czy jeszcze nie ma takiej sytuacji?
W maseczkach w miejscach turystycznych to widać raczej tylko turystów z Azji. W sklepie widziałam jedną osobę, która była w maseczce, ale tak to raczej nie widać.
A jeżeli chodzi o zachowanie odległości w kolejkach, przestrzegane są takie te reguły tej 1,5-2 metrów odległości?
No to jest tak, że ludzie rzeczywiście zaczęli mniej podróżować środkami transportu publicznego, mniej ludzi jest w metrach, w kolejkach, ale na przykład mamy wciąż jeszcze otwarte restauracje, te, w których odległość jednego stolika od drugiego wynosi 1,5 metra, one nie są zamykane. No i wciąż otwarte są centra handlowe. Tam, no powiedzmy, że no widać, że ten dystans jest zachowywany i ludzie tak chętnie wcale nie chodzą do tych restauracji czy do centrów handlowych, no ale mimo wszystko jest to zagrożenie, bo nie jest to jeszcze zakazane.
A w sklepach widać panikę zakupową? Ludzie zakupują na zapas, zapatrują się?
Tą panikę było widać, myślę, tak tydzień temu, gdzie rzeczywiście większe zakupy wszyscy robili. Wciąż są towary deficytowe, takie jak środki do odkażania rąk, czy maseczki, czy papier toaletowy, który był wychodliwy wszędzie chyba w Europie. Ale teraz apele w mediach dosyć jasno mówiły o tym, że żeby nie robić tego, bo później bardzo dużo żywności ląduje po prostu w koszach, że ma jej nie zabraknąć, że sklepy będą otwarte. No i tak jest, że ludzie, wydaje mi się, że mniej teraz kupują, robią zakupy na 2-3 dni.
A jak wygląda zaopatrzenie, jeżeli chodzi o służbę zdrowia? Czy wydzielone są specjalne placówki, które zajmują się tymi osobami z podejrzeniem, no i z już zarażeniem koronawirusem? Czy jest tam czytelna ta zasada?
Tak, mamy tu w Berlinie 6 takich placówek, do których mogą zgłaszać się osoby, które mają podejrzenie bycia zarażonym koronawirusem. To jest 6 klinik, które robią te testy, ale testy prowadzą również lekarze w swoich przychodniach. Na dziś, to właściwie na wczoraj w Berlinie mamy 283 osoby, które są zakażone koronawirusem. To są dane Instytutu Roberta Kocha, który podaje je tylko raz dziennie, więc pewnie już w tym momencie jest ich więcej. W tym taka ciekawostka może, że aż 1/6 tych osób została zakażona w jednym klubie, ponieważ wiadomo, że Berlin w nocy nie śpi, Berlin w nocy się bawi, dlatego tam, gdzie są ogniska, no to głównie właśnie kluby, teraz też są poszukiwane osoby, które bawiły się tydzień temu w jednym z klubów, ponieważ tam jeden z gości aż 17 godzin spędził w tym klubie, no i miał okazję pozarażać wielu, bo u niego test wypadł pozytywnie. No i tak to wygląda. Ale na tych prawie 300 osób zakażonych w Berlinie 16 osób jest hospitalizowanych, a reszta jest leczona w domu.
Czy kwarantanna jest pilnowana przez policję? Sprawdzane są te osoby, które powinny poddać się kwarantannie i nie wychodzić z domu?
No, muszę powiedzieć, że nie ma tu czegoś takiego. Jest zalecana tak zwana
samokontrola taka, tak?
Samokontrola, tak, jest takie, no nie wiem, czy to dobrze, czy źle, jest takie zaufanie do obywateli, że prosi się, że jeżeli ktoś wrócił z tych regionów, w którym jest dużo zakażeń, to żeby właśnie przez 2 tygodnie nie wychodził z domu i tak dalej, ale nie słyszałam o tym, żeby ktoś się pilnował tych osób.
Jak wygląda sytuacja w najbliższych dniach? Będą jeszcze większe restrykcje? Przewiduje się zamykanie i uczelni wyższych, i wszystkich instytucji kultury, restauracji, barów?
Wydaje mi się, że do tego dojdzie, ponieważ Bawaria jako pierwszy kraj związkowy ogłosił dzisiaj już stan katastrofy. Tutaj wszystkie zarządzenia podejmują rządy landowe, więc jeżeli taki stan jest ogłoszony, to teraz rząd może działać podobnie jak w przypadku klęski żywiołowej, czyli już od środy w Bawarii będą czynne na przykład tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie, banki, stacje benzynowe. Tak jak powiedziałam, w Berlinie jeszcze ten stan katastrofy nie został ogłoszony, ale sytuacja jest bardzo poważna. Ta liczba zarażonych wciąż rośnie. No i pewnie dojdzie do tego, że będą coraz większe restrykcje. W Niemczech właśnie przeczytałam, że zmarło 16 osób. Zarażonych jest około 5 tysięcy. Jeszcze wczoraj było 4838. Także stosunkowo, można powiedzieć, te proporcje zgonów do zachorowań są niższe niż na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii. No ale mimo wszystko 16 osób już zmarło wskutek koronawirusa.
Dziękujemy bardzo za te informacje. Przypomnę, że informacje nam udzielała Monika Sędzierska z Radia Kosmo w Berlinie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam już jutro do kolejnego wydania specjalnego audycji Co, jak i dlaczego. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.